Księga proroka Daniela to księga, która mówi nam o Bożej cierpliwości, o Bożym prowadzeniu. Księga proroka Daniela to księga, która mówi, że rzeczy, które dzisiaj wyglądają na przegrane i stracone, niekoniecznie są przegrane i stracone w Bożej perspektywie. Księga proroka Daniela to księga, która mówi, że szybka chwała to bardzo często nietrwała chwała. Księga proroka Daniela mówi nam o tym, że Bóg jest w stanie wykorzystać nawet jednego, ale wiernego sobie człowieka po to, żeby zmienić sytuację całych narodów. Księga proroka Daniela to księga, która mówi, że nasza wierność Bogu, choć może wydawać się dzisiaj przegraną sprawą, w ostatecznym Bożym rozliczeniu zawsze jest najlepszą opcją. Kiedy otworzyliśmy pierwszy rozdział Księgi Daniela szereg tygodni temu, pierwszy rozdział nie wydawał się zbyt obiecujący, ponieważ wprowadzał nas w historię tragedii Bożego narodu. Narodu, który przegrał nie tylko wojnę z Babilonem, ale przegrał swoje posłannictwo jako naród wybrany, naród, który miał prowadzić innych do Boga. Niewola, zburzenie stolicy, ograbienie świątyni, hańba, wygnanie. To były pierwsze wiersze, w które wprowadziła nas Księga Daniela. Ale dzisiaj jesteśmy w 6 rozdziale Księgi Daniela, który przeprowadził nas już przez klęskę Babilonu, państwa, które było głównym bohaterem w czasie 5 wcześniejszych rozdziałów, i prowadzi nas aż poza rok 538. Około 70 lat później niż wydarzenia z pierwszego rozdziału, kiedy Daniel jest już sędziwym, ponad 80-letnim starcem. Daniel, który przeżył właściwie wszystkich władców Babilonu, nawet w sytuacji, kiedy pewnego razu władca tego kraju powiedział: i któryż jest Bóg, który mógłby wyrwać was z mojej ręki? W 6 rozdziale nie ma już Babilonu jako państwa. Tydzień temu studiowaliśmy o tym, że kiedy ostatni król Babilonu, Belsazar, zaoferował Danielowi za wyjaśnienie snu różne drogie rzeczy i pozycje w swoim królestwie, pamiętacie, co Daniel odparł? Powiedział: swoje skarby oddaj może komuś innemu. To była ostatnia noc Babilonu. 6 rozdział mówi: a Dariusz Medyjczyk objął królestwo, mając 62 lata. Babilon został pokonany przez kolejne państwo, o którym Pan Bóg wcześniej Nebukadnezarowi powiedział: ale po tobie przyjdzie inne królestwo. Królestwo symbolizowane przez srebro w tym posągu wykonanym w różnych metali. Królestwo Medów i Persów. Zachęcam do tego, abyśmy w ciągu najbliższych 2 tygodni, ponieważ w przyszłym tygodniu będziemy mieli na tym miejscu gościa pastora Glassforda z Berrien Springs, abyśmy w ciągu najbliższych 2 tygodni uważnie przeczytali 7 rozdział Księgi Daniela. Wkraczamy w bardzo konkretne, prorocze rozdziały, kiedy będziemy wyjaśniali pewne widzenia, które zostały dane prorokowi Danielowi. Będziemy odnosili się do pewnych historycznych aspektów tych widzeń. Ułatwi nam to wzajemne studiowanie, kiedy te rozdziały, począwszy od 7 i dalej, będą przestudiowane wcześniej. Ale mamy Medów, którzy pojawiają się na arenie, i mamy Daniela. Mamy Daniela, który nie startuje w nowym mocarstwie z pozycji niewolnika, którego półnago, a może nawet nago przywleczono, związanego do obcego kraju, ale człowieka, który na dworze babilońskim miał taką pozycję, że kiedy na arenie pojawili się Medowie i Persowie, Daniel znajduje się w ekipie rządzących. Kiedy patrzymy na różne przewroty polityczne w różnych krajach, na przykład w naszym polskim kraju, zauważamy, ze smutkiem, że czasami przy zmianie opcji politycznej, przy zmianie rządu, urzędy, często zwykłe funkcyjne urzędy, zostają obsadzane przez nowych ludzi. Niekoniecznie są to zawsze ludzie kwalifikowani do tego. Pamiętam spotkanie z jednym takim urzędnikiem państwowym w naszym kraju, w Polsce. Był to wojewoda, nie powiem jaki, a młody człowiek, 20-paroletni mężczyzna po studiach, po astronomii, który zasiadł na bardzo ważnym urzędzie administracyjnym, nie mając żadnego doświadczenia. Jego najwyższą kwalifikacją była chyba przynależność do odpowiedniej partii politycznej. I pamiętam, jak żenującym dla mnie było spotkanie się z poziomem, jaki reprezentował ten człowiek, z pełną drwiny i nietolerancji postawą, wręcz próbą obrażenia mnie i mojego kolegi, z którym udaliśmy się do wojewody, ponieważ chcieliśmy prowadzić program odwykowy. I sala Urzędu Wojewódzkiego, osoba, która była odpowiedzialna za salę tego Urzędu Wojewódzkiego, powiedziała: super, świetna idea, adwentyści, nie adwentyści, jaki to problem, świetnie, że ktoś w końcu chce prowadzić taką akcję w naszym kraju. Sprawdziła pani w kalendarzu, tak, jest data, akurat wolny termin, ja państwa wpisuję na to, ale dla formalności porozmawiamy jeszcze z panem wojewodą, umówimy się na spotkanie. Po spotkaniu z panem wojewodą okazało się, że jest to absolutnie niemożliwe, żeby skorzystać z tej sali, ponieważ akurat w tym terminie będzie w sali remont. Remont się nigdy nie odbył. Kur, rzucam palenie, nigdy się w sali Urzędu Wojewódzkiego nie odbył, ale odbył się w innych salach, które się przed nami otworzyły. A również i pan wojewoda nie zasiadał zbyt długo na swoim urzędzie. Kiedy czytamy Księgę Daniela, jest to szczególne, że Daniel, który pochodził z innego imperium, z innej opcji politycznej, znajduje się w gronie elit rządzących nowego państwa, państwa medoperskiego. Persowie mieli taki zwyczaj, że dzielili swoje państwo na prowincje, które były zarządzane tak zwanymi satrapami, czyli reprezentantami centralnej władzy, a następnie ten system był odpowiedzialny za wyższymi urzędnikami. Powiedziane jest, a Dariusz ustanowił nad swoim królestwem 120 satrapów, mieli być wszędzie, w całym królestwie. Nad nimi ustanowił 3 ministrów, z którym jednym był Daniel. Podobno ten tekst trzeci lepiej byłby przetłumaczony, tak twierdzą znawcy języka, gdyby było tam powiedziane, z których pierwszym był Daniel. Co oznaczałoby, że było 120 satrapów, tych 120 zdawało raporty przed dwoma, a tych 2 było odpowiedzialnych przed Danielem, który był pierwszym stojącym po królu. Myślę, że nie zdziwiłby nas taki układ, biorąc pod uwagę dobry rekord Daniela w poprzednim królestwie. Niemniej jednak jest to szczególne, że Daniel, 80-paroletni człowiek, który służył poprzedniemu rządowi, wzbudził tak zaufanie w kolejnej przychodzącej ekipie rządzącej, że postanowiła mieć go i to na bardzo wysokim stanowisku. Ale wiecie, wszędzie tam w świecie, gdzie pojawiają się ludzie na stanowiskach, pojawiają się inni, którzy też chcieliby zająć te stanowiska. I 6 rozdział mówi o niezdrowej konkurencji, która się pojawiła. Z pewnością ci dwaj, którzy byli razem z Danielem, postrzegali Daniela jako człowieka zdolnego, ale być może jego pochodzenie, być może jego religia nie pasowały im i mieli wielką ochotę, żeby zająć jego miejsce. Czytamy o tym, że satrapowie i Daniel byli ustanowieni przez króla po to, żeby pilnować majątku królewskiego. Nie chodziło tutaj raczej o bezpieczeństwo fizyczne króla, ponieważ do tego król miał armię przyboczną, Ale Daniel, dwóch tych tak zwanych ministrów, którzy byli razem z nim, i 120 strapów było od tego, aby troszczyć się o cały ekonomiczny mechanizm państwa. I być może Daniel był, nazwijmy to, głównym rewidentem, który sprawdzał poprawność finansów Królestwa Perskiego. Tych dwóch, którzy byli jego współpracownikami, chcieli, jak to się mówi, wygryźć go koniecznie z miejsca, którego zajmował. I być może, kiedy kończył swoją pracę, przychodzili do jego biura i sprawdzali, czy wszystko, co robi Daniel, rzeczywiście jest uczciwe, czy może nie uda się złapać go na jakimś niedociągnięciu, na jakiejś malwersacji, na jakiejś drobnej nieuczciwości. Czy nie da się być może znaleźć takiego stanu, kiedy Daniel przyjął pewną część pieniędzy, ale zaksięgował troszeczkę inną, dbając o swój prywatny interes. Pismo Święte nie mówi, jak długo trwała taka sytuacja, kiedy szukali jakiegoś pozoru do skargi na Daniela, ale nie mogli znaleźć żadnego zaniedbania ani żadnej winy. Powiem wam, że to stwierdzenie dotyczące Daniela, wyrażone przez jego wrogów, kiedy jego wrogowie starali się znaleźć coś, do czego mogliby się przyczepić, budzi we mnie ogromny podziw. Ja z pewnością nie należę do ludzi, przeciwko którym nie można byłoby znaleźć jakiegokolwiek zaniedbania i żadnej winy. Ja dosyć dobrze jestem świadomy swoich zaniedbań, swoich niedociągnięć. Być może ci, którzy są koło mnie, znają je nawet lepiej niż ja. O Danielu jest powiedziane, jego wrogowi nie byli w stanie znaleźć żadnej winy w Danielu. Niektórzy teolodzy uważają, że Daniel, podobnie jak Józef, w pewnym sensie jest wzorem na Jezusa Chrystusa. Że jego postawa, jego misja jako kogoś, który w niektórych momentach występuje jako orędownik, jest w niektórych aspektach typem na orędowniczą misję Jezusa Chrystusa, który pewnego razu też oskarżano o różne rzeczy przez swoich nieprzyjaciół, stanął i powiedział, czy któryś z was może dowieść mi winę? I jego wrogowie odeszli niezbyt zadowoleni, ponieważ nie było niczego konkretnego, co mogliby wytoczyć przeciwko niemu. Wrogowie Daniela nie byli w stanie znaleźć nic, ale wpadli na pewien pomysł. Powiedzieli, chyba, wiersz 6, że znajdziemy coś na jakim punkcie? Popatrzcie w Bibliach. 6 rozdział, wiersz 6. Chyba, że znajdziemy przeciwko niemu coś na jakim punkcie? Na punkcie jego religii. W zwykłych życiowych sprawach przegrana sprawa. Nie złapiemy go na czym. Ale może coś w kwestiach religii. Jest to niesamowite, ponieważ świadczy to o tym, że Daniel nie był człowiekiem o powierzchownej religijności. Wiecie, czasami może być to wielką pokusą dla nas, abyśmy w naszym religijnym życiu starali się o to, aby wszystko z zewnątrz naszego życia wyglądało jak najlepiej. Pan Jezus pewnego razu powiedział do swoich uczniów, strzeżcie się kwasu faryzeuszy. Uczniowie nie bardzo wiedzieli, co Pan Jezus ma na myśli, jakiego kwasu, czy mieliśmy wziąć kwas do pieczenia chleba, o co chodzi. Pan Jezus powiedział, wystrzegajcie się wszelkiej obłudy. Co to jest obłuda? Obłuda jest to stan, kiedy czynimy duże starania do tego, aby z zewnątrz wszystko wyglądało jak najlepiej. Aby z zewnątrz nikt nie mógł przyczepić się do niczego, aby nikt nie mógł skierować do nas żadnej krytyki, natomiast wewnątrz, za pokrywką zewnętrznej pobożności, pobłażamy najgorszym cechom charakteru. Pan Jezus pewnego razu pod adresem nauczonych w piśmie i faryzeuszów powiedział, jesteście jak pobielane groby. Jesteście jak groby, które są powleczone wapnem, wyglądają pięknie, są białe i czyste z zewnątrz. Ale w środku jest pełno zgnilizny, kości, smrodu. Pan Bóg wzywa nas do tego, aby to, co jest na zewnątrz naszego życia, wypływało z tego, co jest wewnątrz naszego życia. Abyśmy dbali nie tylko o zewnętrzne pozory, ale abyśmy dbali o to, co wewnątrz. Pan Jezus pewnego razu powiedział: miłości chcę, a nie czego? A nie ofiary. Pan Bóg jest zainteresowany tym, żebyśmy robili różne rzeczy dla Niego, ale Pan Bóg mówi: ja jestem przede wszystkim zainteresowany, przepraszam, waszym źródłem, waszym sercem, tym, co wypływa z waszego wnętrza. Miłości chcę, a nie ofiary. Jest to dzieło, jest to zadanie, które przerasta nasze ludzkie możliwości. Być może tylko ja należę do tego grona, być może nikt z was nie ma tego problemu, ale powiem wam, że ja czuję się czasami przegrany w swoich różnych usiłowaniach. Czy ponosicie porażki w waszym duchowym życiu? Czy jesteście w takich sytuacjach, kiedy mówicie: Panie Boże, to i to? I mija pewien czas i stajecie przed Panem. Nie było tak, jak chcieliście. Mam obietnicę dla was i dla siebie. Załóżmy księgę proroka Daniela w tym 6 rozdziale i otwórzmy księgę proroka Ezechiela, 36 rozdział. Ezechiel był prorokiem, który działał w tym samym czasie, kiedy Daniel, ale w innym miejscu. 36 rozdział księgi proroka Ezechiela, 26 i 27 wiersz. I dam wam serce nowe. I ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne i dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, kto uczyni? Pan Bóg mówi: i ja uczynię, że będziecie postępowali według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Pan Bóg daje obietnicę, że zmieni nas nie jedynie na zewnątrz, ale zmieni nas od wewnątrz. To oznacza, że da nam nowe, czyste motywy. Da nam czystego ducha, w sensie Ducha Świętego, który wypełni naszą istotę i będzie prowadził nas. Ducha Świętego, który zacznie wydawać owoce naszego życia. Zmiany naszego charakteru. Zmiany nastawienia do tych, którzy są wokół nas. Zmiany do samego siebie i innego postrzegania tym, kim jesteśmy w obliczu wielkiego i świętego Boga. Daniel był człowiekiem, który zdecydowanie posiadał coś więcej niż świętą powierzchowność. A więc jego przeciwnicy powiedzieli coś na punkcie religijnym. Ciekawa jest ta historia, kiedy czytamy ją dalej. 7 wiersz mówi: wówczas owi satrapowie i ministrowie wpadli do króla, co oznacza nagłe działanie. Królu, mamy świetny pomysł mamy. Wpadli do króla i odezwali się do niego tak: królu, żyj na wieki. Wszyscy ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, zwierzchnicy i doradcy doradzają, aby król wydał zarządzenie i nadał mu moc obowiązującą. Kto w ciągu 30 dni o cokolwiek będzie się modlił do jakiegokolwiek Boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy. Dwie ciekawe rzeczy w tym tekście. Ministrowie króla wiedzieli, na jakiej strunie osobowości króla zagrać, żeby wykonać to, z czym przyszli. Zagrali na jego ambicji. Świetny pomysł. Przez 30 dni ludzie będą modlili się tylko do mnie. Ja będę w centrum uwagi wszystkich ludzi w królestwie. Ministrowie wiedzieli, na jakiej strunie zagrać. Zagrali na strunie pychy. Ale jest jeszcze ciekawa rzecz. Czy zauważyliście, z jakimi słowami zwrócili się ci ministrowi, kiedy przyszli do króla z tym pomysłem? Przeczytajmy jeszcze raz. Czy widzicie coś, co nie gra w tym 8 wierszu? przyszli, powiedzieli: królu, żyj na wieki. I wiersz 8 rozpoczyna się jakimi słowami? Wszyscy ministrowie mówili prawdę, czy kłamali? Czy Daniel też? Daniel, jak czytaliśmy wcześniej, był ministrem numer 1. Ci ludzie przychodzą i mówią: królu, wszyscy ministrowie twojego królestwa wpadli na taki świetny pomysł, żebyś... Ale Daniel o tym nic nie wiedział. Czasami niebezpieczną rzeczą jest to, kiedy ludzie do nas przychodzą i mówią: wiesz co, wszyscy mówią to i to. Ponieważ czasami za takim określeniem wszyscy tak naprawdę nie są wszyscy, ale być może jedna czy dwie osoby, które chcą dodać wagi temu, co mówią, w związku z tym wszyscy. Większość. Okay. Wszyscy ministrowie twojego królestwa. Dekret został wydany. Dekret został opieczętowany. Dekret, tak jak mówi wiersz 9, zgodnie z prawem Medów i Persów nie mógł być cofnięty. I o dekrecie dowiedział się Daniel. Ciekawa rzecz jest w wierszu 9, 10, 11. Król wydaje zarządzenie, zarządzenie zostaje rozesłane, nie może być cofnięte. I wiersz 11 mówi: a gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i 3 razy dziennie padał na kolana i modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Czasami możemy powiedzieć, jak to jest. Czy Daniel zrobił to na pokaz? Pan Jezus wyraźnie mówi: a wy, gdy się modlicie, to nie bądźcie tak jak faryzeusze, którzy stają na rogach domów po to, żeby wszyscy ich widzieli, albo na ulicach i wydłużają swoje modlitwy. Mówi: wejdźcie do komory swojej, gdzie was nikt nie widzi. Albo mówi: kiedy chcesz złożyć dar, to nie trąb przed wszystkimi. Słuchajcie, niech nikt nie przeoczy, ja będę teraz coś robił, ja składam dar. Złóż go tak, żeby nikt nie widział. Pan Bóg, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Czy Daniel był człowiekiem, który robił cokolwiek na pokaz? Myślę, że nie. Przede wszystkim czytamy, że modlitwa 3 razy dziennie była zwyczajem Daniela. Daniel z pewnością nie robił tego, żeby inni go widzieli. Daniel miał swój zwyczaj stawania przy otwartym oknie w stronę Jerozolimy, do której wiedział prawdopodobnie, że nigdy już nie wróci. Do Jerozolimy, w której wiedział, że kiedyś była świątynia pańska. Do Jerozolimy, w której zostawił swoich rodziców, których nigdy już nie zobaczył. Do Jerozolimy, w której jego kości nigdy nie miały spocząć. I modlił się. I biorąc pod uwagę zwyczaje w tamtym czasie, była to z pewnością modlitwa na głos. A ludzie w starożytności nie czytali po cichu. Ludzie w starożytności modlili się na głos. Zwykle na głos. Znamy tę przypowieść o faryzeuszu i celniku w świątyni, prawda? I o modlitwie, która była podsłuchana gdzieś tam być może z boku. Daniel modlił się i było to, na co czekali jego przeciwnicy. Czytamy o tym, że wpadli w wierszu 12. Zastali Daniela modlącego się i błagającego kogo? Swojego Boga. Powiedzieli: no to jest to, na co żeśmy czekali. Mamy go w końcu. Mamy go w końcu. Stanęli przed królem i mówią: królu, czy nie nakazałeś wypisać nakazu, aby każdy, kto w ciągu 30 dni o cokolwiek będzie się modlił do jakiegokolwiek innego Boga albo człowieka oprócz ciebie, ma być rzucony do lwiej jamy? Wtedy odpowiedział król i rzekł: tak, niewątpliwie zgodna to rzecz z niewzruszonym prawem Medów i Persów. Wtedy odpowiedzieli i rzekli do króla: Daniel, jeden z wygnańców judzkich, nie zważa na ciebie, o królu, i na twój rozkaz, który kazałeś wypisać, i 3 razy dziennie odprawia swoje modły. Zauważmy, że w czyim interesie ci doradcy występują znowu? W interesie króla. Panie, przychodzą jak niewinionka betlejemskie, nie mają w tym żadnego interesu, czysty altruizm, tylko o chwałę królewską im chodzi, prawda? No, królu, no jest taki człowiek, który nie słucha Twojego rozkazu, nie modli się do Ciebie. Wiersz 15 mówi, gdy król usłyszał te słowa, bardzo mu się to nie podobało i zastanawiał się nad tym, jakby Daniela ratować, aż do zachodu słońca starał się go uwolnić. Lecz owi mężowie wpadli do króla i tak rzekli do króla, wiedz królu, iż jest prawem u Medów i Persów, że żadne zarządzenie lub nakaz wydane przez króla nie mogą być zmienione. Król zrozumiał, że znalazł się w pułapce. Król zrozumiał, że nie ma wokół siebie wspaniałych, lojalnych współpracowników i poddanych, którzy wymyślili kapitalny pomysł, żeby zadbać o jego królewską cześć i autorytet, ale zauważył, że stał się częścią perfidnie uknutej intrygi, w której nie chodziło wcale o niego, ale chodziło o to, żeby wyeliminować z jego grona wiernego królowi człowieka, który stał na drodze do innych, którzy po prostu chcieli zająć jego miejsce. Ten tekst, który mówi, że aż do wieczora król starał się uwolnić, świadczy o tym, że król nie śpieszył się z wykonaniem tego dekretu, ale kiedy słońce zachodziło, ci ludzie przyszli i powiedzieli królu, królu, nie igraj z panującymi zwyczajami. Żaden rozkaz wydany w tym kraju nie może być usunięty. Król znalazł się w pułapce i musiał wydać Daniela. Pamiętajmy, że księga proroka Daniela jest księgą, która mówi nam coś na temat przyszłości również. Historia, którą czytamy, jest autentyczną historią, autentycznym zdarzeniem, które miało miejsce. Różne pozabiblijne przekazy mówią nam o tym, że w starożytnych krajach na tamtym terenie były takie praktyki, że niewiernych poddanych dawano na pożarcie lwom na przykład. Jest to autentyczna historia, ale jest to historia, która ma również duchowe pewne zastosowania. Tych zastosowań być może jest kilka. Otwórzmy pierwszy list apostoła Piotra, rozdział 5. Pierwszy list apostoła Piotra, rozdział 5. I tam wiersz 8, który mówi tak. Bądźcie trzeźwi i czuwajcie. Przeciwnik, wasz diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonął. Ja wierzę, że jesteśmy w Bożej ochronie, kiedy przyjmujemy krew Jezusa Chrystusa. Ale ten tekst przypomina nam o tym, że wokół nas toczy się duchowa walka. Że wokół nas jest ktoś, kto ma na nas wielki apetyt. Ktoś, kto został przegrany, ponieważ Pan Jezus, kiedy szedł na spotkanie ze swoją śmiercią, powiedział, widziałem szatana, który jak błyskawica spadł z nieba. Szatan został pokonany na krzyżu Golgoty, ale Księga Objawienia mówi nam, radujcie się niebiosa i wy, którzy na nich mieszkacie, biada ziemi jej mieszkańcom, ponieważ do was wstąpił diabeł, wiedząc, że ma niewiele czasu. Diabeł niekoniecznie objawia swoje działanie przez diabelskie opętania. Diabeł czasami nie musi posuwać się tak daleko. Diabłu czasem wystarczy nasz nieodrodzony charakter, nasze ambicje. Diabeł chodzi wokoło. Inna myśl, którą możemy porównać z tym, to postawa Daniela i to, o czym mówi nam Księga Objawienia, 14 rozdział. Kiedy Księga Objawienia przeprowadza nas przez doświadczenia mające miejsce przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, ukazuje nam grupę zbawionych, którzy byli u tronu Bożego. Ci zbawieni są określeni cechami podobnymi do tych, które zostały znalezione u Daniela. U Daniela, o którym powiedziano, no nic nie znajdziemy przeciwko niemu, chyba że coś na punkcie jego religii. Wiersz 5 w 14 rozdziale mówi, i w ustach ich nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. lud Boży i cel dla ludu Bożego. I wiersz 12 w tej samej księdze mówi: tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Księga Daniela poprzednio już ukazywała nam naturę wielkiego boju i doświadczeń, które rzucają pewne światło na wydarzenia przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. W rozdziale 3 mieliśmy sytuację, kiedy król wystawił posąg i powiedział: słuchajcie, to jest obieg waszej czci. Wezwanie, które stało w sprzeczności z drugim przekazaniem dekalogu. W 6 rozdziale mamy historię, w której Daniel jest skonfrontowany z doświadczeniem, które jest sprzeczne z pierwszym przykazaniem dekalogu. Do nikogo innego nie będziecie się modlili, tylko do króla, choć Bóg mówi: nie będziesz miał żadnych innych bogów obok mnie. Księga Objawienia mówi nam również o doświadczeniu ludu Bożego przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Doświadczeniu, które będzie dotyczyło również jednego z Bożych przykazań. Z kontekstu Księgi Objawienia, a z innych świadectw, które Bóg przekazał, wiemy, że będzie to doświadczenie dotyczące 4 przykazania. Kiedy pewne moce na tym świecie, zdesperowane sytuacją, w jakiej znajdzie się świat, udadzą się po pomoc do religijnego autorytetu, który ich zdaniem będzie w stanie zjednoczyć wszystkich mieszkańców ziemi do zrealizowania wspólnego celu. Ale metody, jakie będą do tego użyte, będą sprzeczne z Bożą wolą, będą sprzeczne z Bożymi przykazaniami. Ciekawą rzeczą jest to, kiedy czytamy historię 6 rozdziału, że król, który wydał dekret, miał niezbyt spokojny sen tej nocy. Czytamy o tym, że wtedy król nakazał, aby przyprowadzono Daniela i wrzucono go do lwiej jamy. Wyraził nadzieję: Danielu, twój Bóg, któremu nieustannie służysz, niech cię wyratuje. Po czym przeniesiono kamień, położono na otworze, opieczętowano go sygnetem. Król według wiersza 19 udał się do swojego pałacu i spędził noc jak? Na poście. Nie dopuścił do siebie nałożnic, a sen go odbiegł. Dwie różne sytuacje. Król, który jest na wygodnym królewskim łożu, otoczony świtą, która czeka na każde jego skinienie, żeby spełnić każde jego żądanie, nie może zasnąć. I Daniel, który jest w tym czasie w ekstremalnych warunkach i być może w tych ekstremalnych warunkach dobrze śpi. Być może w tych ekstremalnych warunkach dobrze śpi. Co robi król? Pierwszą rzeczą rano biegnie do lwiej jamy i smutnym głosem, ale jednak z jakąś nadzieją woła: Danielu, synu Boga żywego, czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wybawić od lwów? Posłuchajmy odpowiedzi Daniela. Wtedy Daniel rzekł do króla: co? Królu, żyj na wieki. Po raz kolejny widzimy Daniela jako człowieka, który ma wspaniały Boży charakter. Przypomnijmy sobie tą sytuację, kiedy Daniel tłumaczy sen królowi Nebukadnezarowi. I ma wizję drzewa, Pan Bóg mu pokazuje, co widział król. I wie, że trudne doświadczenie przyjdzie na króla. Miał sam z nim trudne momenty w przeszłości. Mógł powiedzieć: królu, w końcu dopadła cię ręka sprawiedliwości, prawda? W tym wypadku Daniel również mógł powiedzieć: ty taki owaki, to ja ci dobrze służę, troszczę się o to, żeby twoja kasa nie doznała żadnego uszczerbku, a ty dałeś się tak wymanewrować, tak mnie potraktowałeś. Ale Daniel wie, że jego życie jest w rękach Boga. Wiecie, kiedy my wiemy, że nasze życie jest w rękach Boga i kiedy wiemy, że jesteśmy sługami Boga, to inaczej odbieramy takie sytuacje, jak ta, która dotknęła Daniela. Pamiętacie tekst, który Pan Jezus powiedział: kto dotyka was, to dotyka czego? Dotyka źrenicy mojego oka. Ja myślę, że gdybyśmy częściej czytali i zastanawiali się nad takimi Bożymi obietnicami, że jeżeli kroczymy drogą Bożą, jeżeli robimy to, do czego Pan Bóg nas powołuje, to nawet jeżeli ludzie wokół nas nie sprzyjają nam, a nawet życzą nam źle, to tak naprawdę to dotyka nie nas, ale kogoś, w kogo ręku jesteśmy. Czasami nie ma nawet sensu bronić przed ludźmi, czy przed ich kłamliwymi, czy złośliwymi językami naszej reputacji, ponieważ ona też jest w ręku Pana Boga. I tak jak mówi ta historia, któregoś dnia Pan Bóg upomina się od ludzi, którzy stoją po Jego stronie. Nie zawsze jest to od razu. Nie zawsze jest to od razu, tak jak w Księdze Daniela. Ale myślę, że jako chrześcijanie powinniśmy z tej historii nauczyć się być może większej odporności na osobiste akcenty, które w stosunku do nas pojawiają się, czy to ze strony ludzi spoza Kościoła, czy nawet w obrębie nas, rodziny kościelnej. Jesteśmy w ręku Boga. Nasze życie jest w ręku Boga. Jeżeli ktoś dotyka nas niesłusznie, niesprawiedliwie, to tak jakby dotykał źrenicy Bożego oka. I myślę, że ta świadomość była powodem tego, że kiedy Daniel słyszy króla, to mówi: królu, żyj na wieki. Niech ci się powodzi jak najlepiej. Daniel wiedział, że to nie był dekret królewski tak do końca. Daniel wiedział, że król został po prostu wmanewrowany w tą całą sytuację. Ale Daniel w tym momencie wiedział, że jest świadkiem Boga dla króla. Wiecie, byłem czasami w różnych sytuacjach życiowych, kiedy ważyły się losy doczesnego zysku bądź straty. I rozmawiając czasami z osobami, czasami nie z naszego kościoła, o tym, co zrobić w takiej sytuacji, ludzie dawali mi dobre rady, jak zrobić i co zrobić, żeby wyjść na swoje, żeby nie stracić. I powiem wam, że z niektórych tych rad nie byłem w stanie absolutnie skorzystać. Ponieważ nie wyobrażałem sobie sytuacji korzystania z nich, będąc chrześcijaninem, będąc pastorem. Pojawiała się myśl, jeżeli ja zachowam się w taki sposób i nawet w sensie doczesnym, nie wiem, odzyskam tracone pieniądze czy coś takiego, ale odbędzie się to na drodze zachowania, którego nie chciałbym skonfrontować z świadomością tych ludzi, że to był adwentysta dnia siódmego. To był pastor adwentystów dnia siódmego. A wiecie, czasami wolę ponieść stratę niż tego rodzaju zysk. Czasami wolę ponieść stratę niż tego rodzaju zysk. Daniel jest człowiekiem, który przyjął stratę i który w tym momencie wiedział, że moment, kiedy przychodzi do niego król, nie jest momentem, żeby rozegrać osobistą rozgrywkę pomiędzy nim a władcą. Ale jest również jakaś misja, do której Pan Bóg powołuje go w tym momencie i mówi: królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknąć paszczę lwów, tak, że mi nie zaszkodziły, gdyż przy nim jestem niewinny. Co było najważniejsze dla Daniela? Przy nim jestem niewinny. Pomimo oskarżeń, które padły w jego stronę, Daniel mówi: Panie, przy nim jestem niewinny. Nadto względem Ciebie, królu, nic złego nie popełniłem. Ta historia toczy się dalej. Daniel odzyskuje swoją pozycję. Ludzie, którzy knuli zło, znajdują się na miejscu, na którym Daniel się znalazł. Jest to historia również o Bożym pokoju. Wiecie, nie znajdziemy takiej obietnicy w Piśmie Świętym, że kiedy pójdziemy za Panem Bogiem, żadne problemy nas nie dotkną. Nie znalazłem takiej obietnicy w Piśmie Świętym, która mówi mi, że jeżeli pójdę za Jezusem Chrystusem, to nigdy nie stracę życia. Pamiętam taki przypadek. Było to w Radomiu, kiedy małżeństwo, nasi brat i siostra, wracali z nabożeństwa i w pewnym momencie, wiecie, to były lata 60., nie było jeszcze wiele samochodów. W pewnym momencie wjechał samochód na chodnik, gdzie oni szli, i przygniótł naszego brata do ściany. Był bez szans, zginął na miejscu. Pytania, które pozostały prawdopodobnie na wiele lat, dlaczego szedł z nabożeństwa? Być może domysły takie, no tak, może szedł z nabożeństwa, ale może był obłudny w tym, co robi, może Pan Bóg był... Panu Jezusowi zadano pewnego rodzaju pytania o podobne przypadki. Pan Jezus mówi, czy myślicie, że ci, których przygniotła ta wieża w mieście, to byli co, większymi grzesznikami? Pan Jezus ani nie ocenia ich grzeszności, ani nie mówi, że to szatan się szczególnie uwziął na nich i zwalił tą wieżę na nich. Pan Jezus mówi, byli w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. Takie rzeczy się zdarzają. Takie rzeczy się zdarzają. Ale w kontekście wielkiego boju Pan Bóg też nam nie obiecuje, że nic się nie stanie. Dzieją się rzeczy. Ale powiem Wam, że najważniejsze jest to, jak przez te doświadczenia przechodzimy. Pamiętam taką siostrę, nazwiska nie wspomnę, w małej wiosce na północ od Warszawy, będąc jeszcze w seminarium, jeździliśmy tam raz w miesiącu, aby spędzić z nią sobotę. Ona była jedyną adwentystką w tej wiosce, była samotna, nie miała męża, nie miała dzieci, była nieco zdeformowana przez chorobę. Jechaliśmy tam zawsze w piątek, spaliśmy u niej, rano mieliśmy nabożeństwo i odwiedziłem ją parę lat temu. W dalszym ciągu mieszkała na tej samej wiosce. I wiecie, miała straszne doświadczenie, ponieważ w określonym czasie przychodziła do niej emerytura. Nieduża emerytura. I pewnego dnia, w dniu, kiedy dostała tą emeryturę, czy następnego dnia, wpadli do jej samotnego, stojącego na skraju wioski, domku, bandyci, zamaskowanych dwóch mężczyzn, pobili tą naszą siostrę i zabrali jej całą emeryturę z torebki. Wiecie, z jednej strony można było powiedzieć, Panie Boże, wierna Tobie osoba, samotna, bezbronna, dlaczego mogłeś dopuścić do tego? Ale powiem Wam, że najważniejsze i najbardziej budujące było to, kiedy ją odwiedziliśmy, ona powiedziała to doświadczenie, mówi tak, przynosi tą torebkę i mówi, ale mówi, siostro, mówi, nie zabrali mi dziesięciny, mówi. Jak dostałem emeryturę, to tutaj do tej bocznej kieszonki odłożyłam dziesięcinę, zabrali mi całą pensję, ale chwała Panu, nie tknęli dziesięciny. Pomyślałem, Panie Boże, doświadczenie, w którym można by było mówić, Panie, tyle lat jestem Tobie wierna, ta siostra wielbi Pana Boga, że pieniądze to pieniądze, dziesięciny mi nie zabrali. Niesamowite doświadczenie. A myślę, że ta historia jest dla Was wyzwaniem. Ta historia jest dla mnie wyzwaniem. Tak, abyśmy przeszli ponad czasami różne ludzkie rozgrywki, abyśmy pamiętali, że jest ktoś na niebie i to przed Nim przede wszystkim odpowiadamy. Że jest ktoś na niebie, kto być może nie dzisiaj, ale wyrówna wszystkie krzywdy i rachunki. Że być może nasza opinia zostanie nadszarpnięta, być może nasze zdrowie zostanie nadszarpnięte, być może życie stracimy. Księga Objawienia mówi, że w tym symbolicznym języku są ci, którzy wzywają do tronu Bożego i mówią, Panie, kiedy? Kiedy rozpoczniesz sąd? Pada poselstwo, aż dopełni się miara męczenników. Pan Bóg dopuszcza pewne rzeczy. Pan Bóg bierze odpowiedzialność za te rzeczy. Pan Bóg przyjmuje na siebie oskarżenia za to, co się dzieje. Ale Pan Bóg daje obietnicę, że przyjdzie taki dzień, kiedy miara się dopełni. Kiedy dopełni się miara złych słów, kiedy dopełni się miara złych czynów i kiedy dopełni się miara cierpliwości Bożej po to, żeby pełnia łaski Bożej mogła się okazać. Jest to dzień, na który czekamy. Dzień, w którym w wierze spotkamy Daniela. Dzień, w którym spotkamy innych, którzy byli gotowi stać i położyć swoje życie na szali wierności dla Pana Boga. Módlmy się o to, żeby Pan Bóg dał nam wytrwałość, aby dał nam ducha cierpliwości, aby dał nam ducha miłości, aby dał nam czasami ducha wyrozumiałości względem siebie, kiedy jesteśmy w innym miejscu naszego duchowego doświadczenia i duchowej drogi. i aby dał nam być zwycięzcami. W dniu, kiedy być może nie w jednym czasie, ale będziemy przeżywać próbę, abyśmy byli zwycięzcami, którzy dołączą do grona zwycięzców u tronu Bożego. Niech Pan Bóg nam błogosławi w tym. Amen.